Rozważając treść błogosławieństw zapisanych w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, tekst biblijny będziemy podawać zgodnie z przekładem tradycyjnym i współczesnym. W nowym przekładzie występuje słowo szczęśliwi, które bliskie jest znaczeniem tradycyjnemu słowu błogosławieni. Słowo błogosławiony, użyte w każdym z błogosławieństw, ma szczególne znaczenie. W języku greckim jest to słowo makarios. Słowem tym określano bogów. Chrześcijaństwo zna boską radość. Znaczenie słowa makarios można lepiej zrozumieć na przykładzie jednego szczególnego zastosowania. Grecy nazywali Cypr he makaria, co znaczy szczęśliwa wyspa. Wierzyli, że Cypr jest tak piękny, tak bogaty i urodzajny, że człowiek nigdzie nie znajdzie szczęśliwszego życia niż tam. Miał on wspaniały klimat, piękne kwiaty, owoce i drzewa, cenne minerały, zasoby naturalne. Właściwie było tam wszystko, czego potrzeba do pełnego szczęścia. Makarios oznacza właśnie radość, która wynika sama z siebie, która jest pogodna, bezchmurna, niczym niezakłócona, samowystarczalna, zupełnie niezależna od okoliczności i zmian zewnętrznych. Ludzka radość jest uwarunkowana okolicznościami życia, natomiast radość chrześcijańska jest absolutnie nienaruszalna. Jezus powiedział: nikt nie odbierze wam radości waszej. Błogosławieństwa mówią o takiej radości, o radości, która towarzyszy nam nawet w cierpieniu, której nie jest w stanie zniszczyć ani smutek, ani strata, ani cierpienie, ani ból. Mówią o takiej radości, która jaśnieje poprzez łzy i której nic w życiu nie może odjąć, nawet śmierć. W świecie radość można zdobyć i stracić. Zmiana fortuny, zachwianie zdrowia, klęska naszych planów, rozczarowanie z powodu niezaspokojonych ambicji, a nawet zmiana pogody mogą odebrać nam radość, radość, którą daje świat. Ale chrześcijanin posiada radość trwałą, nienaruszalną, wynikającą ze stałej społeczności z Jezusem Chrystusem. Wspaniałość błogosławieństw polega na tym, że nie są to tylko tęskne spojrzenia ku przyszłemu pięknu, nie są to nawet jakieś promienne obietnice przyszłej, dalekiej chwały. Są to obietnice i zapewnienia dane nam tu i teraz, obietnice posiadania radości, której nikt i nic nie jest w stanie nam odebrać. Pierwsze błogosławieństwo wypowiedziane przez Jezusa brzmi następująco: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Mówienie o błogosławieństwie, o szczęściu w taki sposób brzmi nieco dziwnie. Błogosławieni ubodzy w duchu. Słowo ubogi może mieć dwojakie znaczenie. Oryginalny tekst błogosławieństw jest w języku greckim. Słowo ubogi przetłumaczono tu z greckiego ptokos. W języku tym uznane są dwa wyrazy mające znaczenie biedny, ubogi. Jest to słowo penes, określające człowieka, który musi pracować na swoje utrzymanie. O takim człowieku Grecy mówili też autodiakonos, to znaczy człowiek, który sam pracuje na swoje utrzymanie. Słowo penes określa człowieka pracującego, człowieka, który nie jest bogaty, ale też nie jest ubogi. W pierwszym błogosławieństwie nie posłużono się jednak tym słowem. Użyto tu słowa ptokos, które określa absolutne i skrajne ubóstwo. Słowo to pochodzi od rdzenia ptosein, to znaczy skulić się, przypaść do ziemi. Oznacza więc takie ubóstwo, które można uznać za dno nędzy. Słowo ptokos określa człowieka, który nie ma w ogóle nic. Gdy mamy to na uwadze, błogosławieństwo wyda się nam jeszcze bardziej dziwne. Błogosławiony człowiek, który jest dotknięty skrajnym, kompletnym ubóstwem. Błogosławiony człowiek, który jest absolutnie ubogi. Czy to może być prawda? Jak wiemy, błogosławieństwa były pierwotnie podane w języku aramejskim, nie w greckim. U Żydów zastosowanie słowa ubogi było jeszcze ciekawsze. W języku hebrajskim odpowiednikami tego słowa są ani albo ebion, Słowa te w języku hebrajskim mają cztery stopnie znaczeniowe. Najpierw znaczą po prostu biedny. Potem oznaczają skoro biedny, przeto pozbawiony znaczenia, władzy, pomocy, prestiżu. Następnie skoro pozbawiony wpływu, przeto deptany i uciskany. I wreszcie, jako czwarty stopień, słowo to oznacza człowieka, który z tego powodu, że nie ma żadnych środków doczesnych, całą ufność pokłada w Bogu. Tak więc w języku hebrajskim słowo ubogi oznaczało między innymi i może przede wszystkim pokornego i bezradnego człowieka, który całą ufność pokłada w Bogu. Takie znaczenie nadaje temu słowu psalmista, kiedy pisze: oto biedak wołał i Pan go usłyszał i wybawił go z wszystkich jego ucisków. W psalmach biedny to zawsze człowiek pobożny, drogi Bogu. Bo ubogi nie pójdzie w zapomnienie na zawsze, czytamy w psalmie 9. Bóg wybawia ubogiego, to słowa psalmu 35. Ubogich nasycał chlebem, czytamy w psalmie 132. We wszystkich tych wypadkach ubogiego utożsamia się z człowiekiem pokornym, bezradnym, człowiekiem, który ufność swoją pokłada w Bogu. I o takim człowieku mówi też Jezus, wypowiadając swoje pierwsze błogosławieństwo. Pamiętając o tym, jakie znaczenie ma słowo ubogi w języku greckim i aramejskim, spróbujmy określić, jakie jest prawdziwe znaczenie pierwszego błogosławieństwa Jezusa. Greckie słowo ptokos, jak pamiętamy, określa człowieka, który jest absolutnie ubogi, który nic nie ma. Aramejskie słowo ani lub ebion określają biednego, pokornego i bezradnego człowieka, który ufność swoją pokłada całkowicie w Bogu. Tak więc słowa błogosławieni, ubodzy w duchu możemy przetłumaczyć następująco. Błogosławieni, którzy uświadomili sobie własną absolutną bezradność i całą ufność złożyli w Bogu. Jeśli człowiek uświadamia sobie własną bezradność i ufność swoją podkłada całkowicie w Bogu, to po pierwsze uniezależnia się całkowicie od okoliczności, ponieważ wie, że rzeczy doczesne nie mogą zapewnić mu szczęścia, nie mogą dać mu poczucia bezpieczeństwa. Po drugie, staje się taki człowiek całkowicie zależny od Boga. Wie bowiem, że tylko Bóg może okazać mu pomoc, natchnąć nadzieją, umocnić go. Ubogi w duchu to człowiek, który wie, że warunki zewnętrzne nie mają znaczenia, że Bóg jest wszystkim. Nie myślmy jednak, że to błogosławieństwo pochwala rzeczywiste materialne ubóstwo. Ubóstwo nie jest dobrem. Jezus nigdy nie nazwałby błogosławieństwem sytuacji, w której ludzie żyją w slumsach, nie dojadają, chorują z powodu złych warunków życia. Zadaniem Chrystusowej Ewangelii jest między innymi usuwanie takiego ubóstwa. Ubóstwem błogosławionym jest ubóstwo ducha, to znaczy świadomość, że nam samym brak jest środków i zasobów, żeby sprostać wymogom życia. W tej sytuacji pozostaje tylko szukanie pomocy i oparcia w Bogu. Jezus mówi, że dla takiego ubóstwa jest Królestwo Niebios. Dlaczego? Zestawmy dwie prośby modlitwy pańskiej. Modlimy się: przyjdź Królestwo Twoje oraz bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Z tego zestawienia możemy wydobyć definicję. Królestwem Bożym jest społeczeństwo, wspólnota, w którym wola Boga jest wykonywana całkowicie, tak na ziemi, jak i w niebie. To znaczy, że obywatelem tego królestwa jest tylko ten, kto spełnia wolę Boga. Wolę Bożą zaś możemy spełniać tylko wtedy, gdy uświadamiamy sobie własną absolutną bezradność, własną absolutną ignorancję, niewiedzę, własną absolutną niezdolność do uporania się z życiem, kiedy całą ufność pokładamy w Bogu. Posłuszeństwo opiera się zawsze na zaufaniu. Królestwo Boże należy do ubogich w duchu, którzy uświadamiają sobie, że bez Boga są absolutnie bezradni, którzy nauczyli się ufności i posłuszeństwa. Pierwsze błogosławieństwo może mieć więc takie znaczenie. Jakże szczęśliwy jest człowiek, który uświadomił sobie własną absolutną bezradność, który całą ufność złożył w Bogu, bo tylko taki człowiek może wykazać całkowite posłuszeństwo względem Boga i dzięki temu stać się obywatelem Królestwa Niebios. Podobnie sformułowane jest to błogosławieństwo we współczesnym przekładzie Nowego Testamentu. Czytamy tu: szczęśliwi, którzy są świadomi swej nędzy, bo mają udział w Królestwie Niebios. Drugie błogosławieństwo zapisane jest w 4 wierszu 5 rozdziału Ewangelii Mateusza. Czytamy tu: błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Trzeba podkreślić, że użyte tu słowo smucić się ma w języku greckim mocniejsze znaczenie. Stosuje się je dla określenia smutku po kimś zmarłym. Oznacza przejmujące opłakiwanie kogoś ukochanego. W Septuagincie, greckim przekładzie Starego Testamentu, słowa tego używa się na przykład dla określenia smutku Jakuba, gdy myślał on, że Józef, jego syn, nie żyje. Słowo to określa tego rodzaju smutek, który tak bardzo opanowuje człowieka, że nie może się on z nim ukryć. Nie jest to więc tylko smutek sprawiający ból sercu, lecz wyciskający łzy, które płyną niepowstrzymanym potokiem. O dziwnym więc szczęściu jest tutaj mowa. Błogosławiony człowiek, który się smuci jak ktoś, kto opłakuje serdecznie zmarłego. To błogosławieństwo można zinterpretować w trojaki sposób. Po pierwsze, literalnie. Błogosławiony człowiek, który znosi najcięższy smutek. Arabowie znają przysłowie: każdy promień słońca tworzy pustynię. Kraj, w którym każdy dzień jest słoneczny, wkrótce przemieni się w miejsce jałowe, na którym nic nie urośnie. Są rzeczy, które może spowodować tylko deszcz. Są pewne doświadczenia, które może zrodzić tylko smutek. Może on mieć dla nas dwojakie znaczenie. Może najlepiej ujawnić życzliwość bliźnich, a także pociechę i współczucie ze strony Boga. Dopiero w chwili smutku wielu ludzi uświadamia sobie, kim są dla nich bliźni i kim jest dla nich Bóg. Wielu uświadomiło sobie to, czego przedtem nawet nie przeczuwali. Gdy wszystko idzie jak z płatka, to życie może ulec spłyceniu. Jeśli jednak zjawi się smutek, wówczas sięgamy do głębin życia. Właściwie pojęte doświadczenie wydobywa z duszy nowe siły i piękno. Błogosławieństwu przypisuje się także drugie znaczenie. Błogosławieni są ci, którzy szczerze się smucą z powodu niedoli i cierpień świata. Nasz świat byłby o wiele uboższy, gdyby nie było jednostek troszczących się serdecznie o innych i smucących z powodu ich cierpień. Znana jest historia lorda Shaftesbury. Jako reformator społeczny uczynił on wiele dla prostych ludzi pracy. A wszystko zaczęło się bardzo prosto. Jeszcze jako chłopiec szedł pewnego dnia ulicą miasta. Napotkał kondukt pogrzebowy odprowadzający na cmentarz jakiegoś biedaka. Trumna była z nieoheblowanych desek, niosło ją na noszach czterech pijanych ludzi. Śpiewali pijackie pieśni, żartowali, pokpiwali. Przy podchodzeniu pod górę trumna zsunęła się z noszy i spadła. Otworzyła się. Niektórzy z obecnych uznali ten fakt za dobry żart. Głośno wyrażając oburzenie, niektórzy wracali do domu, ale niektórzy wzruszali ramionami i dawali do zrozumienia, że to ich nic nie obchodzi. I dalej pokpiwali i stoili sobie żarty. Młody Shaftesbury przyrzekł sobie wtedy: jak dorosnę, to poświęcę życie na to, by taka rzecz nigdy się nie zdarzyła. I poświęcił swoje życie trosce o innych, chrześcijańskiej trosce. Omawiane przez nas błogosławieństwo może mieć właśnie takie znaczenie. Błogosławieni ci, którzy odczuwają głęboką troskę z powodu cierpień i niedoli bliźnich. Mówiliśmy już o dwóch możliwych znaczeniach drugiego z kolei błogosławieństwa Jezusa, ale jego główny sens jest chyba taki. Błogosławiony jest człowiek, który jest do głębi zasmucony własnym grzechem i własną niegodziwością. Słyszeliśmy już, że pierwsze słowa poselstwa Jezusa brzmiały: upamiętajcie się, a przecież nikt nie może się upamiętać, jeśli uprzednio nie wyrazi smutku z powodu swojego grzechu. Człowiek może się zmienić tylko wtedy, gdy otworzy oczy i uświadomi sobie, czym jest grzech, jego grzech, jakie zło powoduje jego postępowanie, jego słowa, jego myśli. Chłopiec lub dziewczyna mogą przez długi czas postępować samowolnie, nie zastanawiając się nad konsekwencjami swego zachowania. Ale pewnego dnia może się zdarzyć, że ten chłopiec lub dziewczyna dostrzegą głęboki smutek w oczach ojca lub matki. Wtedy uświadomią sobie, czym jest grzech. Taki właśnie efekt wywołuje krzyż Chrystusa. Patrząc na krzyż, musimy sobie powiedzieć: oto do czego doprowadza mój grzech. Może on przybić do krzyża najpiękniejsze, najwspanialsze życie. Jedną ze wspaniałych funkcji krzyża jest otwieranie oczu na okropność grzechu, mojego i twojego grzechu. Jeśli człowiek dostrzeże grzech w całej jego okropności, to na pewno odczuje głęboki smutek z powodu własnego grzechu. Chrześcijaństwo rozpoczyna się od poznania istoty grzechu. Błogosławiony człowiek, który smuci się do głębi z powodu swoich przewinień, który ma złamane serce z tego powodu, że wie, co grzech uczynił, jakie spowodował konsekwencje w życiu Jezusa Chrystusa. Człowiek, który widzi krzyż, jest przerażony dokonanym przez siebie spustoszeniem. Człowiek, który przeżył to, może liczyć na pociechę. Takie przeżycie prowadzi do pokuty, a Bóg nigdy nie wzgardzi sercem pokornym i skruszonym. Biblia zapewnia nas o tym wielokrotnie. Droga do radości, przebaczenia prowadzi przez przeżycie głębokiego smutku. Znaczenie drugiego błogosławieństwa można więc sformułować tak. Jakże szczęśliwy jest człowiek, który odczuwa ból z powodu cierpienia świata i własnego grzechu, bo z tego smutku rodzi się radość w Bogu. W nowym przekładzie Nowego Testamentu czytamy krótko: szczęśliwi, którzy są zasmuceni, bo Bóg ich pocieszy.